gdzie jesteśmy jako świadkami, a nawet uczestnikami Soboru Jerozolimskiego. Bo ten fragment dziejów apostolskich, który odczytał lektor, opisuje dialog w gronie apostołów w Jerozolimie w obliczu wyzwań, jakie staje rodzący się Kościół. Każdy z nas i każdy z apostołów miał własne rozumienie Kościoła, jego misji, także sposobów na wtajemniczenie. I cała rzecz na Soborze polega na tym, żeby osiągnąć jedność. Przychodzą różni ludzie, mają różne doświadczenie, różnie to widzą. Każdy powołuje się na wewnętrzne przekonanie. Komuś się wydaje na przykład, że tak powinno być. A trzeba podjąć jedną decyzję, która będzie obowiązywać w całym Kościele. Wtedy stosunkowo to było łatwe, ponieważ Kościół był niewielki. To było kilkanaście osób wspólnoty apostołów. No i pierwsi nawróceni, może to było kilka tysięcy, może kilkanaście tysięcy ludzi zaledwie. Dzisiaj Kościół ma ponad miliard katolików. Powstał problem, jak wprowadzać do Kościoła ludzi nawracających się z pogaństwa. I były zasadniczo dwa stanowiska. Jedno, które mówiło, że poganie muszą przejść takie wtajemniczenie jak Żydzi, czyli wszystkie praktyki prawa Starego Testamentu, łącznie z obrzezaniem mężczyzn. Ale ujawnił się drugi punkt widzenia, że poganie nie muszą przechodzić tej drogi, którą przeszli Żydzi. I wtedy jest pytanie, kto ma rację? Skoro są dwa punkty widzenia. I głos Pawła Apostoła był kluczowy na Soborze Jerozolimskim. Ponieważ on widział na własne oczy, jak Bóg wzbudza wiarę w poganach, którzy nie przeszli takiego wtajemniczenia jak Żydzi. Tych wszystkich praw, tych wszystkich zwyczajów, tradycji, tego podziału na koszerne i niekoszerne. Gdyby zwyciężył wcześniejszy punkt widzenia, do dzisiaj wszyscy, którzy wchodzą do Kościoła, przeżywaliby nie tylko chrzest. My też przeżylibyśmy nie tylko chrzest, ale wszystkie praktyki Starego Testamentu. A przeżyliśmy tylko chrzest, potem bierzmowanie, pierwszą komunię, czyli życie sakramentalne. Ale nie mamy tego wszystkiego, co mają na co dzień Żydzi. Tylko dlatego, że w Kościele zwyciężył pogląd, zwyciężyło natchnienie od Ducha Świętego, że to nie jest konieczne. To było konieczne dla Żydów jako jedynego narodu wybranego wtedy. Tym różnili się od wszystkich innych narodów. To wyróżniało ich ponad pogan. Ale z chwilą, kiedy wybraństwo przechodzi na wszystkich, że każdy może być wybrany, przestaje to mieć wszystko znaczenie. My możemy jeść każdy pokarm, który jest jadalny, bez takiego zastanawiania się, czy to rytualnie jest czyste, czy nieczyste. Kiełbasę to można, mleko to można, rybę można. My mamy tylko rozróżnienie, że są dni postne i to jest wszystko. Ale normalnie jeść możemy każdy pokarm, który przyswaja nasz organizm. Żydzi tak nie mają. a nie rozpatrują pod kątem czystości rytualnej, na przykład menu na stole, że nie łączy się potraw mięsnych z nabiałem. No tak mają. Dla nas te praktyki nie mają większego znaczenia. Właściwie żadnego. Ponieważ przyszliśmy ze świata pogańskiego. Zwłaszcza, że Żydzi, czyli współcześni rabini, nie prowadzą misji. Nie ma czegoś takiego jak nawrócenie na judaizm. Żydem się jest przez fakt zrodzenia z matki Żydówki. Dlatego nie prowadzą misji w celu konwersji, w celu nawrócenia. Albo się urodziłeś Żydem, albo nie. Koniec. Kościół natomiast rzymskokatolicki prowadzi misję. I może wejść do niego przedstawiciel każdego narodu, każdej rasy. W tym sensie Kościół jest katolicki, jest powszechny, jest otwarty, bo jest misyjny. Bo takim chce go mieć Chrystus, bo Chrystus powiedział, że mają iść apostołowie na krańce ziemi i nauczać wszystkie narody, udzielając im chrztu. Widzimy więc, że to zgromadzenie, to pierwszy sobór w historii Kościoła pokazuje, jak ważna jest pokora słuchania. Pokora słuchania. Człowiek pyszny nie słucha, bo uważa, że lepiej wie. Pokorny będzie słuchał. Jedna z pierwszych nominacji obecnego papieża, Leona XIV, to nominacja kardynała Sara, który ma być tym, który słucha tych, którzy czują się niesłuchani w Kościele. Zmarginalizowani, gdzieś zepchnięci, związani zwłaszcza z tradycją, z mszą trydencką na przykład, ale nie tylko. I kiedy ktoś zapytał papieża, dlaczego ustanawia taką posługę, mówi, samotność nie przystoi następcy Piotra. Ci ludzie nie mogą być pozbawieni słuchania przez Piotra. Trzeba ich wysłuchać. A wysłuchując, trzeba ich zrozumieć. A kiedy ich zrozumiemy, to znaczy okazujemy im miłość i szacunek. Pokora słuchania jest potrzebna. Nie, że zmienimy doktrynę, bo nam się coś nie podoba w niej, tak jak chce droga synodalna w Niemczech. Nie podoba nam się celibat, niesiemy celibat. Nie podoba nam się, że jest kapłaństwo mężczyzn, sprowadzimy kapłaństwo kobiet. Nie podoba nam się zakaz udzielania Komunii Świętej rozwodnikom, którzy są w nowych związkach. Co zrobimy coś takiego, że będziemy im udzielać? To jest przeciwieństwo tego, co było na Soborze Jerozolimskim i na wszystkich soborach. Pokora słuchania jest potrzebna. Ale przyjmijmy to w sposób bardziej taki bliższy nam, egzystencjalny. To nie tylko na synodzie czy na soborze jest potrzebna pokora słuchania. No bywa, że współmałżonek jest niewysłuchany. Bo mąż nie chce słuchać żony, żona nie chce słuchać męża na przykład. Rodzice nie słuchają dzieci. Przecież wiele matek w Puławach chętnie sobie na forach, na Facebooku udziela się, a nie rozmawia z własnymi dziećmi. Albo za mało rozmawia. Wielu ludzi jest niewysłuchanych. Bo ci, którzy powinni słuchać, nie mają pokory słuchania. Trzeba wysłuchać różne opinie. Nie ma w tym nic obraźliwego, że ktoś ma wątpliwości. Ktoś widzi po swojemu. Trzeba mu pomóc odkryć prawdę. A jaka jest prawda? To jest Twój punkt widzenia. To jest Twój punkt widzenia. Ale jaka jest prawda? Gdzie ta prawda się znajduje? Jednym z najgorszych kłamliwych twierdzeń jest twierdzenie, że prawda jest po środku. Czyli mniej więcej gdzieś w połowie drogi między nami. A tak nie jest. Prawda jest tam, gdzie jest, a nie po środku. Prawda jest tam, gdzie jest. I na synodzie, czy na soborze, czy w małżeństwie, czy gdziekolwiek, prawda jest tam, gdzie jest. I zadaniem, rolą, nawet w jakimś sensie obowiązkiem każdego jest przekonać się, ale gdzie jest ta prawda? Gdzie? Nie kto ma rację. Jakub, czy Paweł, czy Barnaba, czy Piotr. Gdzie jest prawda? I kiedy odkrywa się tę prawdę, istnieje drugi obowiązek podporządkowania swojego życia tej prawdzie. Czyli nie możemy żyć na przekór poznanej prawdzie. Nie możemy żyć w nieposłuszeństwie wobec prawdy. To nas wiąże w sumieniu, a przynajmniej powinno. Stąd apostołowie stworzyli dekret, jeden z najkrótszych dokumentów w dziejach Kościoła, że poganie mają się powstrzymać od pokarmów ofiarowanym bożkom, czyli od bałwochwalstwa, od nierządu i od przelewania krwi. To jest takie minimum. To jest minimum, co obowiązuje wchodzący do kościoła pogan. I jest to powołanie się jednocześnie w tym dekrecie na głos proroków, który zapowiadał, że Bóg odbuduje świątynię z upadku i że wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię Boże, wejdą do kościoła. I to się wypełnia. Dziękujmy Bogu za tych, którzy pokornie słuchali, i módlmy się dla siebie o pokorę słuchania innych. Amen.